To jest program Angelus. Witamy serdecznie widzów Polsat News i słuchaczy Radia Warszawa.
Agnieszka Milczarz.
Ewa Pietrzak.
11 lutego, czyli pojutrze, przypada Światowy Dzień Chorego. Przez Jana Długiego, ale o tym za chwilę. I właśnie chorym i cierpiącym chciałbyśmy dzisiaj poświęcić dzisiejszy program.
A w naszym studiu goście ksiądz dr Grzegorz Kurb, rzecznik Pallotynów, szczęść Boże, a także pan Grzegorz Kieciński, dyrektor Fundacji Aniołów Miłosierdzia. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Witamy, dzień dobry, szczęść Boże. 11 lutego, proszę księdza, dlaczego ta data, dlaczego powiązana z Janem Pawłem II, no i też częściowo z Lourdes?
Z Janem Pawłem II, dlatego że to Jan Paweł II, tak jak pani wspomniała, ustanowił Światowy Dzień Chorego. Dziś, znaczy 11 lutego, będziemy obchodzili 28 już Światowy Dzień Chorego. Papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, ustanowił go 13 maja 1992 roku, czyli w rocznicę zamachu na placu świętego Piotra.
Jako cudownego ocalenia.
Miejsce tego szczególnego dnia powiązane jest właśnie z sanktuarium we francuskim Lourdes, ponieważ tam dokonuje się wiele uzdrowień. To jest miejsce, w którym wiele osób przyjeżdża do tego, aby doświadczyć uzdrowienia. Jakiego uzdrowienia, to jest pytanie zawsze. Jeżeli sięgniemy biblijnie i popatrzymy na biblijne cuda i uzdrowienia, to pierwszeństwo w tych uzdrowieniach ma zawsze uzdrowienie duchowe. Pan Jezus, kiedy uzdrawia, to pyta się na przykład niewidomego, czy wierzysz, a później go uzdrawia, czyli co twoje oczy będą widziały, kiedy przejrzysz, kiedy będą zdrowe fizycznie. Ale rzeczywiście, kiedy doskwiera jakiś ból fizyczny, wtedy szuka się tej szczególnej pomocy, która jedni mogą nazwać irracjonalną, a w przypadku osoby cierpiącej jest to często taki podstawowy element w drodze właśnie ku zdrowieniu. I wiemy, że Pan Bóg uzdrawia, bo może działać wszystko w człowieku.
Ale Kościół zatwierdził 70 uzdrowień w tym sanktuarium. Rocznie przybywa do Lourdes 6 milionów pielgrzymów, więc 70 uzdrowień od 19 wieku to jednak jest mało.
Wydaje mi się, że ta liczba 6 milionów jest chyba za duża już w tej chwili.
Zawyżona,
ponieważ z tego,
co... Są najnowsze dane.
Z moich ostatnich statystyk wynikało, że przekraczam około, nie moich, tylko zasłyszanych około 2 milionów, ale być może rzeczywiście był taki okres, że to sanktuarium w Lourdes było pierwsze. Teraz w Fatimie bodajże ma największą liczbę pielgrzymów. Natomiast dlaczego tak mało jest tych uznanych uzdrowień? Dlatego, że ten proces potwierdzania, że jest to rzeczywiście nadzwyczajna interwencja, Boża interwencja, jest bardzo długi. Wymaga przede wszystkim czasu, żeby potwierdzić, czy to nie jest jakiś tylko momentalny, chwilowa poprawa stanu zdrowia. Poza tym różnego rodzaju badania medyczne potwierdzające trwają.
Wszyscy wiemy, jak długo trwają beatyfikacje, kanonizacja. To też jest mniej więcej ta sama procedura. Panie dyrektorze, ja się tak zastanawiam, czy taki Światowy Dzień Chorych w ogóle jest potrzebny jako święto. Bo mam wrażenie, że już codziennie obchodzimy jakieś święta, czegoś. Każdy dzień jest naznaczony. Czy takie święto jest potrzebne, żeby zaznaczyć? Bo przecież chory potrzebuje naszej opieki i naszej troski 24 godziny na dobę, nie tylko w tym jednym dniu.
Ale na pewno warto uświadomić sobie, w jakim szczególnym momencie jest człowiek chory, ale także jego najbliżsi. Światowy Dzień Chorego jest przede wszystkim okazją, którą widzimy, do odczytania tej sytuacji na nowo. Tego, że jestem chory albo mam u siebie kogoś chorego. Ja dzisiaj jadąc tutaj pomyślałem sobie, do czego właśnie jadę, o czym będziemy mówili. I uświadomiłem sobie jedną rzecz, że to, że kogoś mam chorego w domu, to, że jesteśmy na co dzień w hospicjum, jest okazją uświadomić sobie, że Jezus napisał do mnie list na dzień chorego. I on pisze go właściwie codziennie. Do chorego ma bardzo czułe podejście, jest właściwie jego oczkiem w głowie, jest jego źrenicą, jak czytamy w Piśmie Świętym. Ale papież także raz w roku siedzi i pisze list do chorego, ale także do tych, którzy są przy tym chorym. I nie wiem, czy ostatnio pani dostała jakikolwiek list, SMS-y wiadomo.
Przyznaję, że
tak,
nie.
Ale tych listów nie dostajemy po prostu. I ta pusta skrzynka dzisiaj jest wypełniona długim listem, czułym listem od Jezusa do chorego. I dobrze jest go przeczytać, bo ja byłem bardzo wzruszony, gdy go czytałem, bo odczytałem go bardzo osobiście. O tym, że Jezus wie, że jest, tak jak, nie wiem, jestem z tobą, jestem blisko, znam twoje cierpienie, wiem, że nie potrafisz sobie z nim poradzić. Nawiązując do Lourdes, to pierwszeństwo w uzdrowieniu ma nadanie sensu cierpieniu. Że ludzie z Lourdes i z Fatimy i także z Ostrej Bramy, z Częstochowy wracają z doświadczeniem sensu, smaku, słodkiego smaku cierpienia.
Panie dyrektorze, już w tej chwili przerwiemy, bo przenosimy się do Watykanu. Modlitwa Anioł Pański, papież Franciszek w oknie.
Cari fratelli,
drodzy bracia i siostry,
buongiorno.
Dzień dobry. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. On używa języka symbolicznego, aby wskazać tym, którzy zamierzają za nim pójść, pewne kryteria, by żyć obecnością i świadectwem w świecie. Pierwszy obraz to sól. Sól jest elementem, który nadaje smak, który chroni, zachowuje żywność od zepsucia. Uczeń jest zatem powołany, aby trzymać z dala od społeczeństwa zagrożenia, niszczące bakcyle, zatruwające życie ludzi. Chodzi o przeciwstawienie się grzechowi, zepsuciu moralnemu, dając świadectwo wartościom uczciwości i braterstwa, nie poddając się ułudom światowym kariery, władzy i bogactwa. Solą jest uczeń, który pomimo codziennych niepowodzeń, ponieważ wszyscy codziennie je mamy, powstaje z prochu swoich błędów, rozpieczając odważnie i cierpliwie od nowa każdego dnia dążyć do dialogu i spotkania z innymi. Solą jest uczeń, który nie szuka aprobaty i braw, ale stara się być pokorną i konstruktywną obecnością, będącą wiernym naukom Jezusa, który przyszedł na świat nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć. A takiej postawy bardzo potrzeba. Drugim obrazem, jaki Jezus proponuje swoim uczniom, jest światło. Wy jesteście światłem świata. Światło rozprasza ciemności i pozwala widzieć. Jezus jest światłem, które rozproszyło ciemności, ale wciąż pozostają one na świecie i w poszczególnych osobach. Zadaniem chrześcijan jest rozproszenie ich, sprawiając, aby zajaśniało światło Chrystusa i głosząc Jego Ewangelię. Chodzi o promieniowanie, które może również pochodzić z naszych słów, ale przede wszystkim musi wynikać z naszych dobrych uczynków. Uczeń i wspólnota chrześcijańska są światłością świata, gdy kierują innych ku Bogu, pomagając każdemu doświadczyć Jego dobroci i Jego miłosierdzia. Uczeń Jezusa jest światłem, kiedy potrafi żyć swoją wiarą poza ograniczeniami przestrzennymi, kiedy przyczynia się do eliminowania uprzedzeń, oszczerstw i sprawia, że światło prawdy wkracza w sytuacje obarczone obłudą i kłamstwem. Czynić światło. A to nie jest moje światło, to jest światło Jezusa. My jesteśmy instrumentami, przez które światło Jezusa dociera do wszystkich. Jezus zachęca nas, abyśmy nie bali się żyć w świecie. nawet jeśli występują w nim niekiedy sytuacje konfliktu i grzechu. W obliczu przemocy, niesprawiedliwości i ucisku chrześcijanin nie może zamykać się w sobie ani kryć się w bezpieczeństwie własnego kręgu. Również Kościół nie może zamknąć się sama w sobie, nie może opuścić swojej misji ewangelizacji i służby. Jezus na ostatniej wieczerzy poprosił Ojca, aby nie odrzucać uczniów ze świata, aby zostawić ich na świecie, ale ochronić ich przez moc Ducha Świata. Kościół z wielką, z wielkim poświęceniem, czułością poświęca się ubogim i małym. To nie jest Duch Świata, to jest Jego światło, sól. Kościół słucha głosu, krzyku najmniejszych, wykluczonych, albo chce być wspólnotą pielgrzymów, wezwana do kontynuacji w dziejach zbawczą obecność Jezusa Chrystusa. Niech Najświętsza Dziewica pomaga nam być solą i światłem pośród ludzi, niosąc wszystkim życiem i słowem dobrą nowinę miłości Boga. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Siamo promissionibus Christi.
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Za wszystkich wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Słyszeliśmy papież też troszeczkę kaszlący, przeziębiony. We wtorek, jak już wspomnieliśmy, będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego, więc jest też okazja, żeby porozmawiać trochę o posłudze duszpasterskiej przy chorych i cierpiących. I chciałam pana dyrektora zapytać trochę prowokacyjnie, czy rzeczywiście ludzie chorzy i cierpiący potrzebują tej uczty duchowej, o której ksiądz Kurp już wcześniej wspominał, bo mam wrażenie, że bardziej są skupieni na swoim bólu niż na tym, co się dzieje dookoła nich, także duchowo.
Każdy z nas ma swoje cierpienie i my dzisiaj tutaj jesteśmy, wyglądamy dość zdrowo, także dzięki światu, dzięki temu, że czujemy się dobrze, na razie jeszcze nic nam nie dolega, ale każdy z nas ma cierpienie i o tym też jest list papieża, o cierpieniach głęboko wewnętrznych, poukrywanych, które przykrywamy makijażami. Nasza niezgoda na wiele, wiele historii, które nosimy, to jest cierpienie, które nosimy na co dzień. to jest cierpienie, na które świat, tak jak mówił dzisiaj papież, daje pewną odpowiedź, daje pewną propozycję, na przykład, żeby przeklinać, żeby zostawiać, żeby oskarżać. Natomiast Chrystus zna to cierpienie głębokie, wewnętrzne i On tylko słyszy ten głos. Także Maryja, do której też pielgrzymuje 8 miliony ludzi, bo czują gdzieś wewnętrznie, że potrzebują przede wszystkim wysłuchania i zrozumienia. I człowiek cierpiący, rzeczywiście, który skupiony jest na bólu, nie widzi bardzo często już żadnej innej perspektywy, ponieważ wszystko boli, wszyscy nagle spadają na nas ograniczenia, nie możemy nic robić.
Wcześniejsze się buntuje przeciwko temu cierpieniu, prawda?
To jest oczywiste, bo nasza natura chce być zdrowa, chcemy dalej biegać, chcemy pójść, zrobić to, co lubiliśmy do tej pory, a nagle nie możemy. I te cierpienia nagle nas wyhamowują i to jest bardzo ciekawe, że Kościół, i także ten list bardzo pięknie o tym mówi, że wyhamowuje nas dokładnie w tym miejscu, gdzie czeka na nas Chrystus. I dlatego chory potrzebuje kogoś, jakiegoś chrześcijanina, kogoś, kto przynosi smak, kto pokaże mu, że rzeczywiście jest i ta jego obecność jest ważna. Nie jest najważniejsze, żeby się twoja sytuacja zmieniła, że ty dzisiaj jesteś dla mnie najważniejszy. To jest przekaz dla człowieka chorego najistotniejszy, na sam początek, że twoje cierpienie jest bezcenne. Ja chciałbym podać jeden przykład takiej osoby, wolontariuszki,
który okazał się solą.
Tak, ale tutaj powiem odwrotnie, że ktoś inny okazał się solą, ale ona pojechała na posługiwać po prostu chorym na co dzień. I mówi tak, przyjechałam tutaj, żeby no po prostu przewijać, otulać, karmić. I bardzo szybko zorientowałam się, że to ja jestem przemywana, otulana i karmiona. Chociaż nic mi nie dolega, ale zorientowała się, że nagle jej życie nabrało sensu, ale nie tylko to życie w tym momencie, że akurat jest przydatna, ale że cała sytuacja życiowa i każdy może sobie
chory
odpowiedzieć.
Chory uświadomił, tak? Wszystkie
tak,
problemy.
Że każda sekunda może mieć sens. Wystarczy jedna rzecz i to jest nasze odkrycie w hospicjum. Wystarczy jedna rzecz. Zdążyć okazać miłość. Jeżeli ktoś to doświadczy chociaż raz, a miłość jaka jest? Miłość nie ma innej, jest tylko darmowa. Nie ma innej. Musi być za darmo. Jeżeli damy komuś cokolwiek za darmo, jakiś gest czuły, zostawimy swoje sprawy i na chwilę zasiądziemy przy nim i usiądziemy i wysłuchamy jego dukania, bo już nie jest w stanie przez cierpienie wyrazić się jakoś, nie wiem, pięknie w rymach albo w 12-zgłoskowcem swojej historii, tylko po prostu coś wyszepcze i wysłuchamy go i my położymy mu dłoń na czole. Czasami jest to cała Ewangelia, którą ten człowiek usłyszy i tak czasami odchodzą ludzie do Pana, uspokojeni, że miłość naprawdę istnieje.
A często ksiądz czuje się w Kościele jak w Gospodzie Dobrego Samarytanina? O tym możemy przeczytać w orędziu papieża Franciszka.
Tak, właśnie to orędzie papieża Franciszka zwraca uwagę na to, co właśnie co Pan Grzegorz wspomniał, na takie holistyczne, mówiąc, integralne spojrzenie na człowieka, że choroba nie tylko dotyka ciała, ale dotyka umysłu w dużej mierze. Wiemy już, medycyna też patrzy pod tym kątem, że ta poprawa życia psychicznego, samopoczucia też wpływa na rekonwalescencję, czyli na zdrowienie, czy na lepsze przeżycie choroby, ale również wpływa na relacje społeczne. To, że te osoby czują się wykluczone. Często dowiedziawszy się, że osamotnione, tak? Że ktoś cierpi na jakąś osobę onkologiczną, nagle do niego nie dzwoni. Często nie dlatego, że się boi, że się zarazi, czy cokolwiek, jakąś irracjonalną przesłankę, dlatego, że nie wie, jak zareagować. Nie wie, co powiedzieć. Tego powinniśmy właśnie uczyć. Tego właśnie uczy się też w hospicjach. Ja pamiętam, miałem doświadczenie z hospicjum naszym palotyńskim księdza Eugeniusza Dudkiewicza, Palotyna, który był takim prekursorem ruchu hospicyjnego w Polsce, w Gdańsku. I tam jako diakon, jako wcześniej kleryk też posługiwałem, trochę jako wolontariusz. Pamiętam młodego tatę właściwie umierającego, który często nucił taki fragment piosenki zespołu Rezerwat, nie wiem, czy państwo pamiętają, zaopiekuj się mną, nawet wtedy, gdy nie będę tego chciał. Osoba chora nie zawsze jest w stanie wyrazić. Niekiedy trzeba znieść różnego rodzaju problemy w dojściu, w towarzyszeniu. To jest ogromne zadanie, nauczyć się dobrze towarzyszyć osobie cierpiącej, chorej, a tak naprawdę wszyscy przecież mamy w rodzinie, wśród naszych bliskich osoby, którym
trzeba pomóc.
Trzeba pomóc.
Nie wszyscy są wierzący. Właśnie w tym kontekście chciałam zapytać, czy ludzie w hospicjach, w szpitalach, ci niewierzący odrzucają opiekę duszpasterską, czy wręcz przeciwnie? Jak to wygląda? Bo to, znaczy to trudno się narzucać, prawda, z taką opieką. Tak.
Są takie przypadki, że rzeczywiście ktoś mówi, że nie, że dziękuję. Oczywiście no, to zależy też od pewnych poziomu kultury osób i tak dalej, z pewnej reakcji na obecność księdza w szpitalu, ale w większości nie byłem nigdy kapelanem szpitalnym, aczkolwiek w szpitalu chodziłem niekiedy jako namaszczając czy udzielając komunii. Zawsze spotykałem się z takim momentem, że to jest takie dotknięcie jądra bytu, byśmy powiedzieli, że tam człowiek już zostaje sam, no nie ma tych makijażu, nie ma tej maski, nie ma tego, tej maski, tej propozon
greckiej. Człowiek stanie swoją cierpliwość, życie.
Autentyczność, która czasami właśnie bardzo przygnębia, która sprawia, że człowiek widzi, że raz, że jego siły są
ograniczone
tak. I to bardzo mocno. Dwa, że część osób, jak te siły są ograniczone, opuściło go najzwyczajniej w świecie i już się nie za bardzo interesują, no stało się jakimś redundantnym, zbędnym elementem w ich grze i zabawie. I to powodują, te dwie rzeczy powodują ogromne cierpienie. Zupełnie inaczej, myślę, że to pan Grzegorz jeszcze może też potwierdzić, przeżywają to cierpienie osoby, które mają wśród siebie bliskich, którzy im towarzyszą. To jest to nadawanie sensu cierpieniu, prawda? Że to ograbienie, powiedzmy, z sił, z bliskich, ono jest szczególnie dotkliwe w tym momencie właśnie choroby opuszczenia.
Ale to jest moim zdaniem też bardzo ważny element, bo ta choroba wszystkich pozbawia makijażu i jest to rzecz absolutnie bezcenna, kiedy pośród zabiegania nagle spotykamy kogoś chorego. Myślę, że każdy ma takie doświadczenie i nagle to, co odkrywamy w swoim sercu, ile bezcennych chwil, ile naprawdę miłości, które gdzieś przysypaliśmy bieganiem za pieniędzmi, czy za efektami, za jakimiś...
Jesteśmy obnażeni. Tak,
nagle ale odkrywamy, że ten chory tak naprawdę pozwala, właśnie obmywa nas z wszystkiego, co jest zbędne.
Czyli cierpienie jest dowartościowane dzisiaj, możemy powiedzieć.
Cierpienie dzisiaj jest dla nas niezbędne. Tak naprawdę. Niezbędne, żebyśmy mogli poczuć wartość życia. I myślę, że każdy, kto cokolwiek mu się stało, narciarz, któremu się złamała noga, docenia bardziej jazdę na nartach, gdy już sobie złamie nogę. Ile to frajdy sprawiało, a teraz nie mogę.
Ale tak? Hospicjum to jest oczekiwanie na życie, czy przygotowanie na śmierć?
Hospicjum to jest miejsce przede wszystkim życia i to wszyscy, którzy założyciele każdego hospicjum podkreślają, że hospicjum to przede wszystkim życie. Nawet Polska wymyśliła takie hasło raz do roku, cały ruch hospicyjny, właśnie przede wszystkim życie. I co to znaczy? Bo to o tym można mówić długo, ale siostra Michaela Rak, która prowadzi tam pierwsze hospicjum dla dorosłych na Litwie
i teraz otwieramy...
otworzy
się kolejny.
Tak, otwieramy pierwsze hospicjum dla dzieci. Lata chwila, właśnie 15 lutego.
Tak,
my otwieramy tam, i to siostra mówi bardzo wyraźnie, my tam otwieramy świątynię życia. Świątynię życia, gdzie będą nam posługiwać i my będziemy im towarzyszyć. 12 apostołów miłosierdzia, bo tam jest 12 łóżek dla 12 dzieci. Także jest przestrzeń dla całych rodzin, żebyśmy świętowali życie. To, co to właśnie wierzący, niewierzący, kogo ja mam tutaj osądzić? Kim jestem w ogóle, żeby kogokolwiek sądzić? Kto jest bardziej wierzący? Moja historia życia jest taka, że akurat moi rodzice przekazywali mi życie. Miałem wielu świadków wiary, ale znam przyjaciół, którzy jestem ich pierwszym spotkaniem z chrześcijaństwem. I jakie to jest spotkanie? To jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Jakie oni mają spotkanie chrześcijanina we mnie? Czy to jest autentyczne? Przede wszystkim dzisiaj papież powiedział jedna rzecz. Chrześcijanin spotyka ten, który spotyka światło Chrystusa, czyli kogoś przezroczystego. Jeżeli ja jestem cały czas na wierzchu...
Patrzę teraz na nas.
Ale jeżeli do tego jesteśmy powołani, to jest niesamowita historia. Ja nie muszę być herosem. Wystarczy, żebym się trochę wycofał i dał miejsca Chrystusowi, być przezroczystym. Przy chorym to jest naprawdę pierwsza rzecz. Ja nie muszę mu nic mówić, tłumaczyć i tak dalej.
Czyli najważniejsza jest obecność.
Być.
Do tego
oczywiście, że tak. Nie uciekać. Nie uciekać także przed swoją niepewnością. Ja wiele razy, jak ktoś mnie pyta, dlaczego jest ta choroba, czy ja wrócę do zdrowia, jaka jest prawda w tym wszystkim? Nie wiem. Pamiętam, że pytanie do... Benedykta XVI. Ktoś go zapytał, jakiś dziennikarz zapytał go...
Dlaczego dzieci cierpią?
Dlaczego cierpią niewinni? Tak zadał pytanie. Było długie milczenie i wszyscy się spodziewali. O, coś wymyślił, zaraz padnie odpowiedź. I odpowiedział sakramentalne. Nie wiem. Wystarczy, że Bóg wie. I to jest ta pokora, żeby wycofać się. No jest miejsce na to, co ksiądz powiedział. Na pewno tajemnice dialogu. I ten dialog może być zupełnie inny. Wystarczy, że naprawdę jest taki smak miłości, że ktoś umierając po prostu już ten ten smak dostał, a potem co się dzieje między nim a Bogiem, kiedy już ta świadomość jest utracona jakby, to jest już tajemnica. Wielu świętych opowiada o tym, że ten czas, kiedy już ktoś tracił świadomość, był czasem dialogu z Bogiem i on po prostu dogadał się z Bogiem, tak? I poszedł do nieba, bo przyjął łaskę Boga taką, jaka jest.
Już otwarcie na metafizykę. Księże doktorze, każde cierpienie ma sens, skoro choroba sama w sobie jest złem.
Tak, no, jest złem, znaczy trzeba to rozróżnić, ponieważ cierpienie od nieszczęścia, od zła, nie wiem, trzęsienie ziemi jest nieszczęściem, na które nie mamy wpływu, prawda? Cierpienie, które nas dotyka fizycznie, to często też nie mamy na nie wpływu, prawda? Że choroba jest naturalnym elementem, atrybutem również zdrowia. Czyli to są dwa takie elementy porównywalne. Człowiek zdrowy nie jest nigdy w 100% zdrowy. Jak określić zdrowie do końca, prawda? No ale to już taki termin, który musielibyśmy długo tutaj siedzieć i rozważać. I to nie ten program. Natomiast mogą być też zło, które jest związane z grzechem, z naszym postępowaniem i ono jest już zupełnie innego rodzaju, innego kalibru. Natomiast to pytanie o sens cierpienia jest pytaniem o unde malum, unde zło. Dlaczego zło, które się pojawia już u świętego Tomasza i tak dalej, no ono towarzyszy człowiekowi od samego początku i szczególnie dotkliwe staje się wtedy, kiedy widzimy, towarzyszymy osobie najbliższej lub kiedy sami doświadczamy. I prawda jest taka, że każdy z nas musi sam odnaleźć cząstkę tego cierpienia, tego sensu cierpienia. Pamiętam, że taką historię, kiedy ksiądz profesor Józef Tischner umierał na nowotwór krtani, to było w czerwcu roku 2000, napisał na karteczce, bo już nie mógł mówić, nie uszlachetnia. Wszyscy wtedy no, wiedzieli oczywiście, do czego nawiązuje, ale w tym ogromie cierpienia często musimy z bardzo wielkim wyczuciem podejść do osoby chorej i cierpiącej. Nie od razu z takim przekazem
narzucającym się. Nie narzucać swojego stanowiska, tak?
Ponieważ to jest sytuacja nieprzekazywalna też naprawdę. Jak nie wiem, mówiąc, trywializując, ból zęba nie jest przekazywalny drugiej osobie, prawda? Bo nie wiemy, jak to boli. Tak samo tutaj musimy wielką delikatność dla tej tajemnicy zachować, żeby nie wejść od razu z gotowymi rozwiązaniami, bo one nie zadziałają.
Ja jeszcze nawiązując do orędzia papieskiego, papież zaapelował też do lekarzy, to jest taka odwieczna dyskusja eutanazji, by ich działanie było, tu cytat, stale nakierowane na godność i życie człowieka bez jakiejkolwiek zgody na działanie o charakterze eutanazji wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania życia nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny. No właśnie, ta dyskusja, eutanazja, czy nie, dopuszczać, czy nie.
Ja powiem, to jest bardzo piękny przykład, gdy siostra Michaela pojawiła się kilka lat temu, już kilkanaście właściwie lat temu na Litwie, tam nie było słowa hospicjum w języku. Ale gdy ona zaczęła działalność, równolegle zaczęto procedować pierwszy projekt wprowadzenia eutanazji na Litwie. I ona pierwsze co zrobiła, napisała do wszystkich polityków i do wszystkich dziennikarzy: zapraszam was do hospicjum, porozmawiajcie na linii frontu.
Życia, tak?
Tak, porozmawiajcie i zobaczcie, zapytajcie tych, o których
jakie
piszecie.
Jakie były reakcje?
I reakcje były jakie?
Przyszli na spotkanie.
Przyszli dziennikarze, bo to było pierwsze z ich spotkań z hospicjum, więc przyjechali rządni materiałów jakichś ciekawych i to pamiętam, te pytania były ostre i to oczywiste, że każdy ma swój punkt widzenia, ale nikt złego słowa potem nikt dobrego słowa nie powiedział potem o tym projekcie eutanazyjnym. On upadł przed czytaniem w ogóle. Wszyscy się wstydzili go. To było bardzo ciekawe, ale w jakim momencie? Po spojrzeniu w oczy chorobie, osobie chorej i pytaniu, czy chciałbyś teraz umrzeć? Znaczy, żebyśmy ci skrócili to cierpienie. I pytanie potem dziennikarzy byli tacy, którzy mieli odwagę i dopytywali.
I zadawali te pytania.
Zadawali. Na przykład, a dlaczego nie chcesz? Przecież to jest bez sensu. Bo czuję się kochany. Kropka. Pozamiatane. To znaczy, jeżeli naprawdę zrobimy takie miejsce, że doprowadzimy do momentu, że ktoś się czuje kochany, chcę wycisnąć każdą sekundę, bo każda sekunda z miłością to jest jak pocałunek pierwszy. Proszę sobie to przypomnieć.
To jest tak, długa dyskusja, proszę księdza. To jednym zdaniem błagam, bo tak, już musimy kończyć.
Właśnie, to jest to, pamiętam wszystkie historie Alfiego Evansa, chłopca, tak, który właśnie był odłączony od aparatury, nie podawano mu jedzenia. Bardzo symptomatyczny był wyrok tego sądu, prawda, kiedy mówi, że jakość jego życia spadła. To nie jakość życia, on nie czuje też jakości życia.
Proszę księdza, musimy kończyć. Ksiądz Grzegorz Kurp, rzecznik Zakonu Palotynów, dyrektor Grzegorz Kiciński, Fundacja Anioł Miłosierdzia. Dziękujemy. Agnieszka Milczarz, Ewa Pietrzak. Widzimy się za tydzień. Dziękujemy ślicznie.